Łukasz Thomas Publishing oraz Digital Beast Studio prezentują Albert Speer. Dobry nazista. Część druga. Menadżer Hitlera. Na czele machiny zbrojeniowej III Rzeszy. 1941-1945. Autorzy. Agnieszka Ogrodowczyk i Bartłomiej Ważny. Czyta Łukasz Knopek. Pewien amerykański historyk powiedział mi, że bardziej kochałem maszyny niż ludzi. Miał rację. Przyznaję, że widok cierpiących ludzi wpływał tylko na moje uczucia, lecz nie na sposób postępowania. Czasami zapytuję sam siebie, kim właściwie był ten młody człowiek, który stał mi się tak obcy. Albert Speer. W pierwszej części naszej publikacji mogliście Państwo usłyszeć o wczesnych latach Alberta Speera. Była tam mowa o decyzjach, które podjął młody architekt, a które doprowadziły go przed oblicze samego Adolfa Hitlera. Pozbawiony miłości w dzieciństwie, inteligentny, pewny siebie i ambitny przedstawiciel klasy średniej, który jednocześnie okazał się wywyższającym się narcystycznym i pozbawionym do pewnego stopnia uczuć członkiem NSDAP. Zrobił zawrotną karierę u boku Führera dzięki swoim talentom organizacyjnym i artystycznym. To właśnie on zapewniał zapierającą dech w piersi oprawę zjazdom nazistów w Norymberdze, później zaś zajął się wielkim projektem Germania, czyli nowym wyglądem Berlina. Artysta stopniowo przeobraził się w technokratę. Hitler szybko dostrzegł jego talent organizacyjny. Ufał Speerowi tak dalece, że zdecydował się powierzyć mu bodaj najważniejszą funkcję w państwie toczącym wojnę. 36-letni Speer miał bowiem postawić na nogi niemiecką machinę zbrojeniową i w istocie, odsuwając w cień Göringa, stał się trzecią po Hitlerze i Himmlerze najważniejszą postacią III Rzeszy lat 1941-1944, choć stale pozostającą w ich cieniu. Rozdział 6. Speer jako następca Totta. Oficjalnie Albert Speer został zaprzysiężony jako minister uzbrojenia i amunicji tydzień po wręczeniu nominacji, czyli 15 lutego 1942 roku w Rastenburgu, czyli dzisiejszym Kętrzynie, przejmując jednocześnie wszystkie funkcje i tytuły zmarłego poprzednika Fritza Totta. Speer i Tott mieli ze sobą wiele wspólnego. Dobrze też im się razem pracowało. Tott był nazistą z przekonania. Razem z żoną wstąpił do partii już w 1923 roku. Szybko piął się po szczeblach kariery. Jako świetnie wyszkolony fachowiec wykonywał swoje zadania perfekcyjnie. Słynął też z tego, że był genialnym organizatorem. Zarządzane przez niego jednostki pracowały efektywnie. Pomimo dużej ilości ludzi zatrudnianych w strukturach, nie było mowy o jakimkolwiek chaosie. Organizacja Totta, którą powołał do życia pod koniec 1941 roku, miała na okupowanych terenach ZSRR 800 tysięcy ludzi. Równolegle przy wale atlantyckim pracowało 250 tysięcy osób. Wał atlantycki, czyli system umocnień o długości 3862 km, zbudowanych wzdłuż zachodniej linii brzegowej Europy, budowano na polecenie Hitlera. Ciągnął się od Hiszpanii do Norwegii i miał stanowić zabezpieczenie przed atakiem aliantów. Najsilniej ufortyfikowano go w rejonie Calais, najsłabiej w Normandii, co alianci wykorzystali w czerwcu 1944 roku. Budowę wału prowadził Tott. W 1944 roku jego obronę objął feldmarszałek Erwin Rommel, o czym jeszcze powiemy. Funkcję ministra uzbrojenia i zaopatrzenia Tott pełnił od 7 marca 1940 roku i były to dodatkowe obowiązki, dołożone do tych, których już i tak miał wiele. Tott miał świadomość braków technicznych w dziedzinie uzbrojenia, więc wcale nie był zadowolony z nominacji. Jakby tego było mało, Hitler, widząc jak efektywnie Tott potrafi zorganizować pracę w podległych mu resortach, 29 lipca 1941 roku na mocy wydanego na tę okoliczność dekretu mianował go generalnym inspektorem do spraw wody i energii. To była